137 odcinek podcastu Inna Kultura będzie teraz się odbywał w nieco niecodziennym składzie, ponieważ za stałego będę tylko ja, ale będę miał gościa i porozmawiam sobie z nim o pewnej animowanej produkcji Netflixa. Dzień dobry, witajcie w 137 odcinku podcastu Inna Kultura. Dzisiaj jest taki trochę inny odcinek, którego bardzo, ale to bardzo dawno nie było, ponieważ w tym odcinku nie usłyszycie ani Julii, ani Michała. Usłyszycie przede wszystkim mnie oraz mojego gościa, który jest tutaj po raz pierwszy. Jest ze mną Kamil Matuszczak. Cześć Kamil.
Cześć Janie, Kamil Matuszczak, bez czy.
Przepraszam, to się pomyliłem, ale słuchaj... Nie może być idealnie, prawda? Zawsze trzeba się w czymś pomylić.
No nie może. Skoro wakacje, to musi być luźno, musimy poszaleć.
Mam nadzieję, że w następnych rzeczach już się nie pomylę, ponieważ ty masz swój, przede wszystkim masz swój kanał na YouTubie, który nazywa się Pan Dork.
Tak.
A także jesteś współprowadzącym podcast Be My Hero.
Tak, Be My Hero to projekt, który rozpoczął się jako podcast, a teraz to wersje audio, no i oczywiście też kanał na YouTubie.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnej produkcji, która pojawiła się kilka tygodni temu na Netflixie. Myślę, że część osób mogłem nawet pominąć, ale ja osobiście długo na nią czekałem i dopiero jak pomyślałem, że fajnie byłoby o niej zrobić odcinek, a wiedziałem na przykład, że ani Julia, ani Michał raczej nie będą tym zainteresowani, to jakoś tak pierwszą osobą, o której pomyślałem, byłeś ty. I dopiero jak zacząłem zgłębiać temat, to zobaczyłem, jaka fala hejtu się na tą produkcję wylała w internecie. Będziemy mówić o Władcach Wszechświata Objawienie, czyli jakby na pierwszy rzut oka nowej wersji He-Mana, ale jak się okazuje, nie do końca. To jest produkcja, za którą jest odpowiedzialny Kevin Smith, czyli twórca przede wszystkim kultowych Sprzedawców, ale również wielu innych filmów, takich jak Jay i Cichy Bob. Oraz paru innych produkcji. I słuchaj, ja wiem, że ty już zrobiłeś dwa materiały w zasadzie o tym serialu. Oczywiście tam link będzie w opisie odcinka, żeby słuchacze mogli sobie też na to rzucić okiem w zasadzie, bo obydwa materiały to są materiały wideo. Z tego co wiem, to jesteś chyba podobnie jak ja, zacznę tak trochę od końca niemalże, jesteś podobnie jak ja w takiej mniejszości, której ta produkcja się podobała.
No właśnie, zacznijmy od tego, że bardzo cieszę się, że o mnie pomyślałeś, myśląc o Władcach Wszechświata, Objawieniu, ale masz rację. W ogóle to jest ciekawa rzecz, bo ja zabrałem się za oglądanie i postanowiłem zrobić materiał o tym serialu, o pierwszej części tego serialu, właściwie tuż po jego premierze. I ja też zasiadłem do tego wszystkiego, do zgłębiania swojej wiedzy o samym serialu, bez tak naprawdę świadomości tego, jakim gniewem pałają wszyscy, którzy są zainteresowani tym projektem, albo jakie oczekiwania mieli wszyscy, którzy są teoretycznie fanami tego uniwersum, czyli Władców Wszechświata. I bardzo mnie to zdziwiło, ale w sumie później sobie poczytałem, o co im chodzi, dlaczego im chodzi, jakie pretensje kierują w stronę samego Smitha i zrozumiałem, z jakiego rodzaju fanami mamy do czynienia. Ale tak, jestem w mniejszości.
Nie wiem jak ty. Ty oglądałeś tego oryginalnego, powiedzmy w cudzysłowie, bo to też nie do końca tak jest, tą najpopularniejszą wersję przygód He-Mana z lat 80., tą wersję animowaną?
Powiem ci tak, oglądałem wybiórczo, oczywiście na hype się nie załapałem, taki ten pierwszy, szczególnie, że ja tak naprawdę nie do końca wiem, w jakich latach w Polsce ten serial był emitowany i czy w ogóle był, bo pamiętajmy, że oryginalny serial to są lata 83-85, więc mnie wtedy nie było na świecie, ale też nie wiem, czy on w Polsce był dostępny tak szeroko.
Był dość szybko, bo jeśli dobrze pamiętam, to była dokładnie sama końcówka lat 80. 80., żeby on był puszczany w Polsce, a później był jeszcze w latach 90. emitowany przez kolejne telewizje. Ja się akurat załapałem. Nie pamiętam do końca na które lata, ale no jako dzieciak oglądałem He-Mana, więc to nie było raczej coś w wieku przednastoletnim, tylko bardziej faktycznie jako małe dziecko. Znaczy takie, no nie mówię 3 lata, ale kilka lat już miałem, żeby oglądać He-Mana. I ja bardzo dobrze tą serię wspominam. Miałem też zabawki. To jeszcze były czasy, że mieć takie zabawki w Polsce, no to wiesz, to byłeś gościu na podwórku, jeśli miałeś jakieś zabawki Mattela w ogóle. Bo trzeba powiedzieć właśnie też, że od tego się He-Man wywodzi. To pierwotnie była seria zabawek tych władców wszechświata, później dopiero został nakręcony serial animowany, a na początku lat 2000 powstawały jakieś tam kolejne wersje, których jeszcze nie widziałem. Był również film pełnometrażowy z Dolphem Lundgrenem.
Oczywiście, tak.
Który grał He-Mana. Strasznie zły film, naprawdę bardzo zły. Mimo że oglądałem go lata temu, to pamiętam, że nie było to nic dobrego. I ja z He-Manem się w zasadzie wychowywałem. Mogę powiedzieć, że mam do niego ogromny sentyment, dużą dawkę nostalgii, ale żebym był jakimś takim, wiesz, turbofanem, tak jak na przykład to ma miejsce, czy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo takich osób, czy jak się potem okazało na polskim YouTubie w Polsce też, o czym chyba, z czego nie zdawałem sobie chyba sprawy. To w momencie, kiedy zobaczyłem, to chyba w zeszłym roku poszła informacja i jakoś pod koniec zeszłego roku chyba był pokazany pierwszy plakat tej produkcji od Netflixa, że coś takiego w ogóle ma powstać, to pomyślałem sobie, o, to będzie coś dla mnie. Bardzo chętnie to obejrzę i powiem szczerze, że z takich produkcji tego okresu letniego, jeśli chodzi o to, co wychodzi na streamingi, to była jedna z tych pozycji, na którą naprawdę czekałem i której premiery... No, do której premiery odliczałem niemalże dni. Bardzo chciałem to zobaczyć i no zaraz o tym opowiemy. Od razu mówię, że to będzie odcinek ze spoilerami, więc pamiętam o tym będzie co prawda na wstępie, ale tu nie będziemy się już chyba bawić w żadne takie, wiesz, ukrywanie fabuły, no bo tu chcemy też porozmawiać o tym, o co się rozchodzi niektórym, jak się okazuje, zagorzałym fanom, więc trzeba będzie trochę zdradzić. No i wyszedł ten serial. Okazało się, że to na razie nie jest pełny serial. To jest dopiero pierwsza część tego pierwszego sezonu, która liczy 5 odcinków po około tam 20-30 minut, więc ogląda to się naprawdę bardzo szybko. Ja to właściwie jak usiadłem, to od razu obejrzałem. No i słuchaj, mnie się podobało. Po prostu, powiem to od razu. Mnie to się podobało, pomimo tego, że było to zupełnie coś innego niż się spodziewałem, ale kiedy usiadłem i chwilę się nad tym zastanowiłem, to stwierdziłem, kurczę, ale ja w sumie nie chciałem mieć tego samego. Wiem, że pewnie tak jak większość z nas oczekiwałem, że dostanę to, co było kiedyś, tylko w nowej wersji, ale koniec końców ucieszyłem się, że to nie jest to samo, ponieważ po co mi dokładnie to samo drugi raz?
Ale masz rację, właśnie ja wychodziłem z dokładnie tego samego założenia, to znaczy już po obejrzeniu tych 5 odcinków, które tak naprawdę można traktować nawet jak jeden dłuższy film, bo tak ta historia wygląda i zakładam, że druga część złożona również z 5 odcinków, która prawdopodobnie ukaże się jeszcze w tym roku, też będzie tak wyglądać, że będzie można ją potraktować po prostu jako kontynuację tej historii, a więc będziemy mieć trochę pierwszą część i sequel, są czymś zupełnie innym niż ta pierwsza kreskówka, która tak naprawdę, no umówmy się, istniała tylko po to, żeby sprzedawać zabawki. Ona miała po prostu taki cel. Mattel stworzył linię zabawek, po czym powiedział, chyba to była Hanna-Barbera Studios, że potrzebuje czegoś, co będzie te zabawki dzieciom sprzedawać, rodzicom właściwie, ale dzieciom, umówmy się, i powstał po prostu prosty, schematyczny procedural superbohaterski w Eternii, który po prostu był emitowany raz w tygodniu i musiał wyglądać tak, jak wyglądał, bo był telewizyjnym serialem odcinkowym, które dziecko mogło usiąść rano w sobotę przed telewizorem, obejrzeć krótką 30-minutową historię i zabrać się za inne rzeczy w sobotę, prawda? A tutaj dostaliśmy serial na streamingu, który musi się na tych streamingowych warunkach sprawdzić. I to właśnie obserwujemy od dawna, że konstrukcje seriali zmieniają się i no, wydaje mi się, że to o wiele lepszy sposób na sprzedawanie takiej historii. Więc tak jak wspomniałem, ja obejrzałem ten serial i zasiadłem do stworzenia materiału o nim, traktując go po prostu jako istniejące na własnych warunkach dzieło. Dopiero później okazało się, że jestem w totalnej mniejszości i że to, co mi się podoba w tym serialu, nie podoba się większości komentującym mężczyznom na YouTubie.
No bo tak, zacznijmy może też od tego, co się tym ludziom w zasadzie nie podoba. I tu uwaga, będzie zaraz pierwszy, główny, a właściwie no, największy spoiler. Nie, wszyscy byli przygotowani na to, bo przygotował tak nas niejako do tego marketing tej produkcji, że dostaniemy nową wersję opowieści o Himenie. I pewnie wiele osób spodziewało się tego, że będzie konstrukcja tego serialu będzie bardzo zbliżona do tego serialu, który był w latach 80., czyli tak naprawdę co odcinek będziemy dostawać jakąś tam historię, jak Szkieletor chce przejąć władzę nad Eternią i He-Man go powstrzymuje. No okazało się bowiem w tej najnowszej produkcji od Netflixa, że aha, a jednak nie, chociaż początek tego pierwszego odcinka nam to zwiastuje, że mniej więcej tak to będzie wyglądać, a koniec pokazuje, że jednak nie do końca, ponieważ zarówno He-Man, jak i Szkieletor giną. Czyli główny bohater teoretycznie serialu ginie nam już w pierwszym odcinku, a później przez kolejne odcinki poznajemy, czy postać, która była znana, jeżeli ktoś zna pierwowzór, ale oczywiście tutaj jest dopiero rozwijana postać Tilly, czyli przyjaciółki He-Mana, która wielokrotnie stawała z nim w boju, która była też członkinią tej gwardii królewskiej na zamku, na którym księciem był Adam, czyli...
No właśnie chyba istotne jest to, że była zarówno przyjaciółką Adama, księcia Adama, jak i towarzyszką broni He-Mana, tak. Bo to wydaje się bardzo istotne pod koniec pierwszego odcinka tego serialu, o którym mówimy.
Tak, ponieważ Tila była jedną z tych osób, które nie wiedziały, kim naprawdę jest He-Man. Prawdę o tym, że jest to książę Adam, znały trzy osoby, chociaż w tym serialu okazuje się, że tak naprawdę cztery, bo jeszcze Adama matka królowa i w momencie, kiedy ona się dowiaduje, że właśnie Adam był He-Manem, ogarnia ją ogromna złość, ponieważ nie dość, że jest zła na to, że Adam jej nie wyjawił tej tajemnicy, pomimo tego, że byli przyjaciółmi, to jeszcze na dodatek Adama już nie ma, ponieważ Adam, czyli He-Man, zginął i ona nie ma na kim tak naprawdę wyładować tej swojej złości, bo ona jest zła na Adama, ale jego już... No po prostu nie ma, więc to nam przepada. I dalsza... Tila postanawia opuścić dwór, opuścić zamek i idzie w świat i po prostu odcina się od tego swojego dotychczasowego życia. No ale w drugim odcinku, kiedy akcja dzieje się kilka lat później, ona postanawia... Znaczy nie ona postanawia, tylko dawne życie postanawia ją wciągnąć z powrotem, tak? I okazuje się, że w momencie, kiedy zginął zarówno He-Man i Szkieletor, a także Miecz Mocy przepadł, zginęła albo zaczęła umierać w zasadzie magia Eterni. I trzeba ten miecz odnaleźć, aby życie na tym świecie znowu zaczęło wracać.
Ja chciałem się na momencik w ogóle zatrzymać jeszcze przed tym przeskokiem w czasie, bo tutaj już wspomniałeś o jednej rzeczy, która bardzo drażni tych zagorzałych fanów całego świata Masters of the Universe, bo pierwszym zarzutem, takim fabularnie pierwszym, patrząc na rozwój fabuły, jest to, że Tila postanowiła, tak jest, tak w wielu miejscach wyczytałem, że mimo, że Adam nie żyje, mimo, że król i królowa stracili syna, to najważniejsza w tym wszystkim jest Tila i jej złość na to, że została oszukana. I Tila postanawia całą tą sprawę śmierci Adama obrócić w jej historię. No tylko, że musimy mieć na uwadze to, że tak w ogóle jest przedstawiona ta historia, że będziemy obserwować rozwój tej historii z dwóch perspektyw, z perspektywy Andry, czyli tego świeżaka w tym świecie, a także z perspektywy Tilly, która doskonale wie, jak świat wyglądał przed tym, jak magia zniknęła z Eterni i postaci, która jest istotna, bo miała mocny związek z samym Adamem. Więc w ogóle takie doszukiwanie się tych, właśnie ten problem to jest rzecz, która bardzo mocno pokazuje, jaki rodzaj myślenia przyjmują w większości, oczywiście, że w większości, bo nie jest to całość, w większości ci przeciwnicy, mocni przeciwnicy tego pomysłu na rozwój tej historii, co dla mnie jest w ogóle zaskakujące, bo ja bym nie pomyślał, że o to można mieć pretensje. Ten element fabuły może się ludziom nie podobać. Ja po prostu zrozumiałem, że takie jest narzędzie do opowiadania tej historii. A najwidoczniej ludziom się właśnie już to nie podoba. Byłem zszokowany w ogóle tym.
No, ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o osoby, tutaj, ja tutaj nie chcę też oczywiście krytykować, bo każdy ma prawo, żeby mu się coś podobało bądź nie podobało, tylko jak na przykład przeglądałem sobie niektóre komentarze pod niektórymi filmami na YouTubie, między innymi pod twoim materiałem, pojawił się na przykład taki komentarz, że ha, bardzo dobrze tego nie obejrzałem w końcu. Przeczytałem komentarze, że jest do dupy i nie oglądam tego. Tak, stwierdziłem, tak. Okej, dobra, no każdy ma prawo, że mu się coś nie podobało. Nawet jeżeli nie ma na to argumentów, spoko. Czasami po prostu może nam się nie podobać coś i ja nie uważam, że twoje zdanie odnośnie jakiegoś dzieła zawsze być poparte jakimiś świetnymi argumentami. Po prostu może ci coś nie podobać. Tak jak, nie wiem, lubisz awokado albo nie lubisz wątróbki. Tylko jak można mówić, że coś jest do bani na zasadzie przeczytałem komentarze, że coś jest do bani, więc ja na pewno też tak uważam, bo to nie spełnia moich oczekiwań, pomimo tego, że nawet jeszcze tego nie widziałem. I właśnie pojawiają się te komentarze, o których ty wspomniałeś, że jest pretensja do rozwoju postaci Tilly, a nie historii o Himenie i Szkieletorze. I zapominamy tu o dwóch rzeczach, o których teoretycznie było w zasadzie wiadomo, bo po pierwsze, że jest to jeszcze to nie jest cały sezon, tylko jest to jakby część pierwsza tego sezonu, więc sądząc po zakończeniu, jak się piąty odcinek skończył, to wnioskuję, że jazda się dopiero zacznie, że mieliśmy jakieś wprowadzenie całej tej historii i tak naprawdę ta szala dopiero teraz się bardzo mocno przychyliła i trzeba będzie stoczyć jakąś walkę. A drugie, ja wiem, że marketing naciskał, że cisnął postacią Himena, ale tak naprawdę nawet w tytule tego serialu nie ma słowa o Himenie. Bo serial oryginalny, który znamy z lat 80. nazywał się He-Man i Władcy Wszechświata. A tutaj jest po prostu Władcy Wszechświata i ten podtytuł objawienie. Nie ma tu mowy o He-Manie. Ja wiem, że to jest trochę naciągane, bo ja też myślałem, że to będzie głównie postacią He-Mana ciągnięte, ale gdyby sobie na to spojrzeć, to pomyślisz, no okej, dobra, to też to tak wygląda. Z tego co pamiętam, to chyba nawet ten film z Dolphem Lundgrenem nazywał się Władcy Wszechświata i jakiś podtytuł chyba miał. Ale nie jestem na 100% pewien. W każdym razie He-Man jest jakby tylko jedną z postaci z tego świata i ja się bardzo cieszę, że w tym serialu mogliśmy poznać bardzo dużo postaci, które albo są nowe, albo w starym serialu były na takim drugim planie, tylko ten drugi plan zawsze był taki sam. A tu mogliśmy, w sensie te postaci w każdym odcinku były sobie na tym drugim planie i zawsze robiły i wyglądały tak samo. Jakby ich postacie się w ogóle nie rozwijały albo rozwijały się bardzo powoli. A tutaj pomijając samą Tilę, która jest bardzo, bardzo dobrze rozwinięta moim zdaniem, to jeszcze Orko ma bardzo fajne zaplecze, ta postać, zwłaszcza w jednym odcinku. Przecież jedna z tych złych postaci, która tutaj przechodzi poniekąd na tą lepszą stronę, czyli Evil Lyn, jest też znakomicie napisana i ja naprawdę, pomimo, że ten pierwszy odcinek był taki, tam się dużo działo i jeszcze zakończył się taką, wiesz, bombą, że myślisz sobie, ale jak to już zrobili, to już w pierwszym odcinku. Potem to trochę zwolniło, ale cały czas miało takie, moim zdaniem, bardzo dobre tempo poznawania historii. Ja czułem, że nawet jak się dużo nie dzieje, jak nie ma tych walk tam nie wiadomo ile, to bardzo w to wszystko wchodziłem i chciałem wiedzieć, co będzie dalej. Chciałem wiedzieć, jak to się potoczy. Zwłaszcza, że wiesz, odpalasz, wiesz, że jest tylko 5 odcinków. I w momencie, kiedy jesteś w czwartym i wiesz, że oni idą powoli do końca, ale trochę to nabiera tempa i zastanawiasz się, kurczę, co będzie w tym piątym? No i ten piątek okazał się bardzo ciekawy, a skończył się w ogóle tak, że czekam niesamowicie teraz na drugą część, która prawdopodobnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, będzie z nami pewnie jakoś pod koniec tego roku. Mam przynajmniej taką nadzieję.
Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że ta konstrukcja tej pierwszej części jest stworzona w taki, a nie inny sposób właśnie po to, aby w ogóle przedstawić ten świat, bo mamy w nim mnóstwo elementów, na które nie byłoby czasu, gdybyśmy dostali po prostu ciągłe pojedynki Szkieletora z Himenem, bo Nie ukrywajmy, że ta pierwsza część tak naprawdę do samego końca jest kinem drogi. Nasi bohaterowie formują drużynę, dowiadują się, że mają jakieś zadanie do spełnienia i wyruszają w drogę, aby to zadanie spełnić. I na końcu wraca Adam i jest kolejna ustanowienie kolejnych etapów tej historii, ale tak naprawdę wędrujemy z miejsca do miejsca, poznajemy wiele takich elementów w ogóle loru tego, bo należy tak naprawdę traktować samo Grayskull i sam Miecz Mocy na coś w rodzaju połączenia mitologii i religii nawet w tym świecie. Więc poznajemy dokładnie, jak ten świat działa, dowiadujemy się, jak ten świat i jak w ogóle planeta, na której dzieje się akcja, wygląda, i na to nie byłoby miejsca, gdybyśmy postawili na zwykły rodzaj utarczek wojowników walczących ze sobą o przejęcie władzy nad Mieczem Mocy i nad magią w całej Eternii, bo wszystko działoby się wokół zamku, prawda? A tu mamy subternie, preternie, mamy ludzioryby żyjących w głębinach, mamy mnóstwo innych elementów, nawet dostajemy backstory imienia Orko, prawda? Dowiadujemy się, jaki jest origin Orko. Więc w pięciu odcinkach, krótkich odcinkach, zmieszczono całą masę elementów, których w typowym serialu dla dzieci, nawet osadzonym w tym świecie, byśmy nie dostali. I dostaliśmy nawet wielkie zatizowanie tego, że historia Tilly jest zupełnie inna, niż nam się wydawało. Wcale nie jest tą sierotą, która nie wie, skąd pochodzi, tylko jest kimś ważniejszym. Więc ja, oceniając ten produkt, wyjęty całkowicie z ram tego świata i wyjęty z tych kontrowersji, w nawiasie, tak to nazwijmy, jest według mnie naprawdę świetnie zbudowany.
I to, tak jak mówisz, zaledwie w pięciu krótkich odcinkach dowiadujemy się masy rzeczy. Ja przyznam szczerze, że nie pamiętałem z serialu całego tego backgroundu, tak? To właśnie nie pamiętam do końca, jak ten świat był przedstawiony. Żałuję, że ten serial nie jest już dostępny na Netflixie, bo on jakiś czas temu, chyba ze 3-4 lata temu, wszedł na Netflixa i miałem nawet plan go sobie całego powtórzyć, ale wiadomo, jak to czasami wychodzi. Po prostu nie miałem kiedy, więc tego nie zrobiłem i teraz chyba w ogóle go na żadnym streamingu nie ma, przynajmniej niedostępnym w Polsce. Ale ten świat też mi się podoba, dlatego on mi się zawsze kojarzył z pewnymi elementami i na przykład kiedy oglądałem filmy MCU, a dokładnie pierwszego i drugiego Thora, to ja jak widziałem Asgard, to od razu mi się przypominała Eternia z He-Mana właśnie. To jest taki bardzo podobny świat, w którym raz, że on jest wizualnie podobny, ale te jego struktury są bardzo zbliżone, że mamy i magię, i mamy te jakieś elementy religii, tak? No bo przecież cały Asgard opierał się na tej na religii. Więc tutaj jest to też jeszcze bardzo rozbudowane i tutaj też widzimy, jak to jest zbliżone raz, że do MCU, dwa ogólnie do wątków religijnych. Uważam, że Kevin Smith odwalił tutaj kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o zbudowanie całego tego świata. I tak jak ty mówisz, odetnijmy się na chwilę od tego, że jest to opowieść o, lub miała być opowieść o He-Manie. Odetnijmy się właśnie od tych korzeni, tylko jakby to miała być całkowicie nowa produkcja. To jest naprawdę świetna. Mi się jeszcze dodatkowo podoba, że zerwali z tym, że książę Adam i He-Man to był ten sam case, co jest Superman i Clark Kent, nie?
Tak,
tylko,
tak.
Że tam było okulary bez okularów, a tu jest koszulka bez koszulki. Tylko tutaj książę Adam jest chuderlakiem, takim zwykłym chłopcem, który lubi sobie żartować i tak dalej, a He-Man to jest jednak mięśniak, ale cały czas zachowywał ten charakter księcia Adama. Cały czas był dowcipnisiem, i który lubił się tak przekomarzać i widać było, że razem z Tillą są faktycznie przyjaciółmi. To było bardzo dobrze zarysowane i pomimo tego, że tak jak wspomnieliśmy, He-Man ginie już w pierwszym odcinku, to później w następnych pojawia się bardzo często jako retrospekcja. W momencie, kiedy Tila sobie przypomina jakieś ich wspólne przygody czy wspólne bitwy. I to też była jedna z tych rzeczy, na które ja bardzo zwróciłem uwagę. Dodatkowo, jakbym miał na chwilę przeskoczyć do strony wizualnej, to jest taka kreska takiego amerykańskiego anime, ona jest też bardzo podobna do Castlevanii, również od Netflixa, prawda? Bo to chyba nawet ci te same osoby reżyserowały te dwie produkcje, jeśli dobrze
Część z nich na pewno, tak. No i teraz Zmora Wilka Wiedźmińska też będzie identyczna, bo tam też chyba zaangażowani są ludzie, którzy tworzyli Castlevanię, więc to jest jeden ten sam przekrój wyglądowy tych amerykańskich anime.
Tak, ale mnie na przykład to się podoba i to, na co zwróciłem już uwagę przy okazji pierwszego zwiastuna, to było to, że jest różnica między tą wersją, oczywiście oryginalną, no bo dzieli je praktycznie 40 lat, więc musi to wyglądać inaczej, ale bardzo dużo podobieństw zostało zachowanych, w sensie nie takich, wiesz, widocznych na pierwszy rzut oka, ale widać, że to jakby jest coś podobnego, bo na przykład jak oglądasz, widzisz nawet na grafiki z tych produkcji z początku lat 2000, to widać, że to jest w ogóle inna bajka, w sensie to się przedstawia zupełnie inaczej, widać, że to jacyś inni ludzie po prostu chcieli zrobić jakąś tam kolejną wersję i to widać, że to jest inna wersja zupełnie. A tutaj jest bardzo dużo podobieństw, tylko oczywiście dostosowanych do tych naszych lat współczesnych, więc uważam, że tu też jest bardzo fajny ukłon twórców właśnie do oryginału. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o takie, zanim będziemy znowu, wrócimy zanim tych rozmów o to, czy to dobrze, czy to źle, to jeszcze chciałbym wspomnieć na przykład o obsadzie, która jest tutaj dobrana, no wręcz fenomenalnie. No.
Czy ja mogę coś od siebie dodać? Bo chciałem do tego wątku, zanim przeskoczymy dalej. Masz rację i ja zauważyłem to dopiero podczas drugiego seansu, bo sobie obejrzałem jeszcze raz 5 odcinków przed naszym nagraniem, że to ewidentnie jest sequel do serialu z lat 80. Bo ja myślałem, że to jest takie duchowe oddanie hołdu temu serialowi, ale zauważyłem, że przecież ten serial otwierany jest narracją, która pokazuje ryciny, grafiki niemalże wyjęte z tamtego serialu, tylko trochę dostosowane pod to, jak wygląda ten serial, a jednocześnie narracja mówi o tym, że przez lata czempioni, w tym He-Man, walczyli z Szkieletorem i żołnierzami tej wężowego wzgórza, wężowej góry, więc wyraźnie widać, no i też tak zaczyna się sam serial, więc wyraźnie widać, jaki był pomysł na ten serial, że to faktycznie ma być kontynuacja tej pierwotnej, sprzedającej zabawki kreskówki. I to jest ciekawa rzecz, bo powiedziałeś o tym, że ten serial wygląda trochę jakby był inspirowany Marvelem i MCU, Torami i na pewno coś w tym jest, bo przecież za ten serial Mater chciał Kevina Smitha. To nie był casting, to nie było rozmawianie z różnymi twórcami. Mater Television, tak mi się wydaje, że tak się ten oddział nazywa, chciał Kevina Smitha, który w ogóle pierwotnie odrzucił możliwość stworzenia tego serialu. Dopiero później po namowach i po konsultacjach się zgodził zająć tym serialem. A przecież wiemy doskonale, że Kevin Smith jest fanem i zarówno tych uniwersum bazujących na komiksach, bo on chyba jest jedynym człowiekiem, których będzie chwalił każdy film MCU, niezależnie od jego poziomu. Więc też widać inspiracje, z których czerpał. I wydaje mi się, że wewnątrz samego serialu też jest mnóstwo odniesień, które można byłoby przypisywać, czy to filmom i komiksom DC, czy Marvela, więc to widać wyraźnie, w którą stronę to miało zmierzyć, bo zakładam, że gdyby ten serial cieszył się dobrym przyjęciem, to Mattel bardzo szybko rozmawiałby z Netflixem o spin-offach, więc to też prawdopodobnie była podstawa, szczególnie, że w tytule nie mamy słowa He-Man, do budowania dłuższego, większego uniwersum, bo chyba Netflix też tego potrzebuje, co widzimy po produkcjach wokół loru Wiedźmina na przykład.
Ja jeszcze oczywiście zgadzam się z tobą i chciałem jeszcze powiedzieć takiej jednej rzeczy, która mi się przypomniała odnośnie zbudowanego tutaj świata. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy to było w tej oryginalnej wersji, więc nie chcę tutaj mówić, że na pewno nie było, ale przynajmniej ja sobie tego nie przypominam. Mamy tu właśnie mowę o tych czempionach, tak? Mamy tu mowę o tym, że He-Man to nie jest jeden, jedyny gość, który dostał miecz i walczy ze złem. Tutaj po prostu jest pokazana historia, że tak było od wieków, od wielu, wielu, wielu lat. Po prostu była jakaś osoba, która, jak nam się wydawało, jest godna posiadania tego miecza mocy, dostaje moc posępnego czerepu i walczy ze złem. I w momencie, kiedy jej przygoda na świecie się kończy, to ten miecz przechodzi dalej do kolejnej osoby, która jest tego godna i ta walka toczy się od wielu, wielu lat. Więc to też jest bardzo ciekawe, że nagle się okazuje, że ten He-Man to wcale nie jest taki, wiesz, the one and only, nie? Że to jest po prostu kolejny człowiek, który miał okazję wykonywać jakąś misję.
Tak. I tylko, że widzisz, i tutaj nie wiem z czego to ma wynikać, ale pojawia się chyba mała niekonsekwencja w finale, bo zastanawiało mnie to bardzo mocno, że skoro byli czempioni, którzy wyraźnie są godni dzierżenia miecza i obrony Greyskull, to w jakim sposobem w finale tej pierwszej części miecz jest w stanie przejąć Skeletor? No bo to mnie trochę zastanawia. Czy on jest godny, ale w ten czarno-magiczny sposób? Czy jest godny bycia wielkim tyranem Eternii? No to mnie zastanawia. I nie wiem, czy to... Ja rozumiem, że to jest twist, wielki cliffhanger, który ma zachęcić do kontynuowania przygody i sięgnięcia po drugą część, ale jednocześnie ja nie wiem, czy ktoś dobrze przemyślał sposób działania czempionów.
Mnie się wydaje, że to może być na zasadzie, że jak zakładam, nad mocą i nad zamkiem czuwa czarodziejka, która być może ona w jakiś sposób wyznacza, kto jest godny i wtedy daje tej osobie posiąść miecz. Ale może to nie jest po prostu, wiesz, na zasadzie Thora i Mjolnira, że możesz podnieść tylko jak jesteś godny, tylko po prostu ktoś decyduje o tym, czy jesteś godny i wtedy ten miecz otrzymujesz. Być może na tej zasadzie działa, nie wiem. Możliwe, że nam się to wyjaśnia, może to zostanie jakąś jedną wielką niewiadomą. No, nie wszystko trzeba nam wyjaśniać i też bym tego nie chciał, bo czasami lubię sobie pomyśleć, co by było gdyby. W każdym razie, no tak jak wspomniałeś, na końcu ostatniego odcinka Skeletor jakby odbiera ten miecz, zabijając jednocześnie po raz drugi Adama. To jest w ogóle straszny hit tego serialu, że główna postać, jak się nam wydaje, że będzie główną postacią serialu, nie dość, że ginie w pierwszym odcinku, to potem jest przywracana do życia i jeszcze ginie w ostatnim odcinku. To jest coś naprawdę... Z jednej strony strasznie mnie to zszokowało, z drugiej bardzo mnie to ucieszyło, bo kurczę, ja naprawdę... Zwłaszcza podczas oglądania tego serialu, a też go widziałem już dwukrotnie, zdałem sobie sprawę, jak ja bardzo się cieszę, że to nie jest coś, czego ja oczekiwałem. Jak ja się cieszę, że to jest coś zupełnie innego. I pomimo tego, że no pewnie tak jak ty, no, znam trochę tą popkulturę, tak? No w sensie zazwyczaj wiem, czego się mogę spodziewać, to w dalszym ciągu coś potrafi mnie tutaj zaskoczyć, bo o ile tej śmierci w pierwszym odcinku, to mogłem się delikatnie domyślić już tam, zwłaszcza zbliżając się do jego końca, natomiast tego, co się wydarzyło na końcu ostatniego odcinka, no to już mniej, więc to jest moim zdaniem naprawdę super rzecz i ja mam bardzo rzadko coś takiego, zwłaszcza z serialami, i to jeszcze z serialami animowanymi współczesnymi, że obejrzę i zaraz mam ochotę włączyć drugi raz. Bo tak miałem właśnie, jak oglądałem w dniu premiery, obejrzałem bardzo szybko te 5 odcinków, bo to tam, tak jak mówimy, 20-30 minut. Obejrzałem i tak patrzę na zegarek, kurczę, mam czas jeszcze czy nie mam? I nawet sobie włączyłem tam jeszcze początek tego pierwszego odcinka. Uważam, że to jest bardzo dobra produkcja. Wiem, że mogę być w mniejszości, ale... Tak jak wspomniałem, no miałem jakieś swoje oczekiwania, ale czasami oczywiście jest tak, że mamy oczekiwania, które nie zostają spełnione i jest nam przykro, że nasze oczekiwania zostały spełnione, albo jesteśmy nawet wręcz źli. A są takie momenty, że ja się tak cieszę, że nie zostały spełnione te oczekiwania, że dostałem coś nowego, coś wbrew pozorom świeżego i oryginalnego. I Kevin Smith tutaj odwalił naprawdę kawał dobrej roboty i tutaj chcę wrócić do wątku, który chciałem rozpocząć. Stało się też również za sprawą genialnej obsady, bo tutaj są naprawdę nie dość, że aktorzy, którzy są znani z różnych produkcji aktorskich współczesnych, bo mamy też dwójkę aktorów na przykład z Gry o Tron, ale mamy tu przecież legendy dubbingu, tak? Bo mamy przede wszystkim oczywiście Marka Hamilla w roli Skeletora, który poza tym, że był Luke'em Skywalkerem, to jest między innymi...
Jokerem
w wielu produkcjach DC animowanych. No i mamy tu człowieka, który był głównym przeciwnikiem Jokera, czyli był Batmanem. Kevin Conroy, który grał Batmana przecież w wielu animacjach DC. A on tutaj gra... Też jedną z postaci, pojawia się co prawda tylko w jednym odcinku, ale to są naprawdę bardzo, bardzo zacne nazwiska. No i mamy jako Tile, czyli naszą główną bohaterkę, mamy Sarę Michelle Gellar, Mamy Chrisa Wooda jako He-Mana. Ja tego aktora za bardzo nie kojarzę z niczego, ale uważam, że jako zarówno i He-Man, jak i Książę Adam, pomimo tego, że było ich dosyć mało w tym serialu, tak ogólnie, mało czasu ekranowego, no to i tak bardzo dobrze wypadł. Lena Headey, czyli tutaj Evil Lyn i Cersei Lannister z Gry o Tron. Z Gry o Tron jest tutaj również Liam Cunningham, który grał, ojejku, tego bez palców w Grze o Tron. Nie pamiętam, jak on się w tym... Mimo, że widziałem ten serial 5 razy, to nie pamiętam, jak on się nazywa, naprawdę. W każdym razie są tu naprawdę bardzo dobre głosy, które... No wiesz, ja staram się często oglądać coś nawet bez napisów, tylko w wersjach oryginalnych. Zwłaszcza jak wiem, że jest dobra obsada, żeby się nie odrywać, wiesz, skupienia od głosów, żeby się nie skupiać tylko na napisach. I tutaj wszyscy spełnili naprawdę doskonałą robotę.
No i ja mogę tylko dodać, że się z tą zgadzam, bo ja też bardzo lubię, kiedy wiem, że mam do czynienia, kiedy mam możliwość obejrzenia czegoś z oryginalną obsadą głosową, to włączam wyłącznie wersję z dźwiękiem oryginalnym. Jeśli chodzi o Chrisa Wooda, no to ja go kojarzę wyłącznie jako Monela z Supergirl, serialu CW. A jeśli chodzi o resztę, no to masz absolutnie rację. Ja trochę żałuję właśnie, że zatrudniono do roli aktora głosowego w roli Szkieletora Marka Hamilla. Było go na razie mało, aczkolwiek dobrze wiemy, że... Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przewidzieć, jak wyglądać będzie druga część tego pierwszego sezonu. No i wiemy, że tam potyczka między Szkieletorem a Adamem, właśnie Adamem, a nie He-Manem, będzie chyba najistotniejsza, a Tila zejdzie na drugi plan i będzie tylko szukać swojego pochodzenia, dowie się o swoim pochodzeniu, a reszta będzie wyglądać już bardziej standardowo i mam nadzieję, że wtedy będziemy mieć też więcej Marka Hamilla.
Co do jeszcze obsady, to na Netflixie jest taki również bardzo krótki, chyba 20-minutowy
after show.
Taki dokument o tym, jak powstawała ta produkcja, a przede wszystkim jakich aktorów zaangażowano do obsady i jakie były ich wrażenia. I tam też był Mark Hamill. On opowiadał też trochę właśnie o tym, jaki chciał dać Szkieletrowi głos. No wiadomo, że on jest dość podobny do głosu Jokera, przynajmniej w niektórych momentach, ale nadal uważam, że Hamill potrafił coś takiego osobliwego jeszcze wykrzesać do tej postaci w tym swoim głosie. Więc no to są takie nazwiska, które na pewno też bardzo mocno do tej produkcji przyciągały. I tak jak ty mówisz, ja też mam nadzieję, że Szkieletora będzie o wiele więcej w drugim sezonie, no ale na pewno tak będzie, no bo skończył się jak się skończył, więc no nie wyobrażam sobie innej opcji, no zwłaszcza, że jednak Szkieletor jest głównym przeciwnikiem całego świata w tym uniwersum, więc no nie wyobrażam sobie, że skoro dochodzimy do momentu, w którym on zyskuje moc, o której zawsze marzył, no to nie wiem, no nie zabiją go w drugim odcinku, a potem będą chodzić i myśleć, co by tu zrobić. No nie zrobią powtórki raczej z tej pierwszej części sezonu, bo tak jak ty mówiłeś, to jest wprowadzenie, to jest opowieść drogi, która daje nam takie bardzo mocne fundamenty do tego, co się może wydarzyć w kolejnej części. Ja bym bardzo chciał, żeby ten serial się nie skończył tylko na tym pierwszym sezonie. Nie wiem jak ty.
No ja jestem właśnie bardzo ciekawy, jak to wszystko, jak z tego wszystkiego wybrną twórcy i Netflix, bo pamiętajmy, że ten serial, właśnie to jest niesamowicie dziwna rzecz, bo ten serial wzbudził mnóstwo kontrowersji, w wielu miejscach poświęcało się mu ogrom czasu, Kevin Smith przerzucał się z fanami różnymi argumentami, fani mu odpowiadali, fani pisali komentarze, fani zabiegali o to, żeby dał sobie spokój. Mówiło się, wszyscy nawet postronni zainteresowali się tym serialem, bo o co tam chodzi, dlaczego jest taka drama, a jednocześnie ten serial nie znalazł się w top 10 Netflixa podczas weekendu premierowego. W Polsce na pewno się nie znalazł. Z tego co, ani chyba nawet w top 10 serialowym, zbierającym wyłącznie seriale, ani też w amerykańskim top 10 Netflixa. I nie wiem, jakie wnioski z tego wyciągać. No bo zobacz, mówi się tak dużo, wielu ludziom się nie podoba, więc zakładam, że ludzie oglądali ten serial. Jednocześnie nie jest na tyle popularny, żeby przyciągnąć nowych fanów. Tak zakładam, że ciężko jest przyciągnąć nowych fanów, jeśli coś nie znajduje się w topce Netflixa w weekend premierowy. I teraz co będzie, jaką decyzję podejmie sam Mattel? Czy jednak zaufa Smithowi, jeśli chodzi na przykład o drugi sezon, nie drugą część, tylko drugi sezon, czy będzie starało się diametralnie zmienić ten serial albo wybrnąć z tej sytuacji, anulować serial, nie mam pojęcia, bo też nie wiem, bo wiesz, bo to jest ten problem, że tworząc, no jeśli chodzi o moja perspektywa, mi się ten serial podobał, później zauważyłem, że mój materiał zaczął żyć w niezdrowej bańce na YouTubie, gdzie przychodzili tylko wyłącznie ludzie niezadowoleni wyszukiwali ten materiał i go oglądali i komentowali, to też widać po frazach wyszukiwania, po których go znaleźli. Nie wyszukiwali go jako Masters of the Universe ani Władcy Wszechświata, wyszukiwali go jako He-Man Objawienia albo He-Man, więc to pokazuje, czego oczekiwali. I ja jestem trochę, ja nie chciałbym wyrokować, jaka przyszłość czeka ten serial, bo ona jest dla mnie bardzo mglista w tym momencie. O ile drugą część pierwszego sezonu otrzymamy na pewno, bo ona jest w fazie chyba prac końcowych, to nie mam absolutnie pojęcia, co wydarzy się później.
No na pewno będzie dużo zależeć od tego, jak wypadnie właśnie druga część sezonu, tylko no zwróćmy uwagę na to, że ludzie, którzy no nie zobaczyli pierwszej części, albo jej nie skończyli, albo po prostu nie chcieli po nią sięgnąć, nie sięgną po drugą. Więc...
No właśnie.
Więc jakby cała nadzieja w osobach, które widziały pierwszą część i im się ona podobała i potem druga część jakby przerośnie te kolejne oczekiwania i oni powiedzą, słuchajcie, sięgnijcie jednak po tą część pierwszą, ponieważ no całość tworzy naprawdę coś spójnego i ciekawego. Ale to jest chyba taka trochę utopijna wersja, bo mam wrażenie, że rzadko coś takiego ma miejsce, że po prostu jak ludzie mówią nie, no to mówią nie. I kolejny raz wracamy do tego momentu, co się ludziom tutaj nie podobało. To jest strasznie smutne, że ludzie się nastawiają, zwłaszcza tacy ludzie no, dorośli, bo mamy od paru lat, powiem w cudzysłowie, modę na nostalgię i lata 80. Wszystko, co było w latach 80., to teraz musimy robić nowe wersje, kontynuacje. Widzieliśmy to już w kinie, w telewizji, w streamingu, w książkach, komiksach, we wszystkim chyba. I nie ma w tym nic złego, tylko naprawdę nie widzę sensu robienia nowej wersji, tego samego, tylko w nowej odsłonie, wiesz. No to jest dokładnie to samo ciastko, tylko w nowym papierku. Czasami jest to fajne, oczywiście, czasami lubię coś takiego sobie pooglądać i jakby nie mam nic do tego, ale robi się tego bardzo dużo już. I w momencie, kiedy ktoś ze znanym nazwiskiem, nie jakiś tam, wiesz, pierwszy lepszy gość, tylko naprawdę człowiek ze znanym nazwiskiem zbiera ludzi, którzy są jakby dobrzy w tym, co robią i stwierdza trochę to wszystko odwrócić, zrobić coś inaczej i dostaje za to, po prostu fala hejtu się na niego za to wylewa. Wiem, że to się wylewa też za to, że on tak marketingowo cały czas mówił, nie, to będzie o Himenie, a potem się okazuje, że nie. No i ludzie mogli się trochę za to wkurzyć. Ale odetnijmy to na sekundę, spójrzmy na to, co dostaliśmy. I ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre i naprawdę pomimo tego, jaką sympatią lubię tę postać, to oglądanie kolejnej produkcji o tym, jak facet z gołą klatą tłucze z Wally, no nie jest dla mnie jakieś takie, wiesz, cholernie atrakcyjne, w sensie nie jest to coś, bez czego nie potrafię żyć. Nie mówię tu, że automatycznie musi to być kobieta, tak? Ja wiem, że to jesteśmy teraz w takich czasach, że faktycznie w produkcjach przekazuje się tą należytą siłę kobietom i uważam, że to jest coś bardzo dobrego. Nie mówię też, że to musi się dziać z automatu. Tak się tutaj przytrafiło i oczywiście też niektórzy od razu przychodzą, oj, znowu zabieracie nam naszego wspaniałego bohatera i dajecie jakąś silną babę. A co w tym złego jest?
No właśnie, zadajemy sobie pytanie, co jest w tym złego?
Zwłaszcza, że jeżeli ktokolwiek ma choć trochę rozumu w głowie, to doskonale zdaje sobie sprawę, że kobiety są silniejsze od mężczyzn. Ale pojechałem. Światopoglądowo. No. Ale tak jest moim zdaniem, więc naprawdę nie ma w tym nic złego, że tutaj mamy inną historię, skupiamy się na innej postaci. Czy wiesz, rozumiałbym, gdyby nagle dostalibyśmy to samo, co serial z lat 80., czyli w sensie tą samą konstrukcję, że co odcinek robimy to samo, tylko zamiast He-Mana mamy Tile, tak? To bym też uznał, że no dobra, można się wkurzać, bo miał być He-Man, a jest co innego. A tutaj dostajemy zupełnie inne zaplecze, zupełnie inną historię, rozwinięcie postaci, przy okazji rozwinięcie innych postaci, które były bardzo mocno spychane na margines w oryginalnej wersji animacji. Nie mówię tu tylko o przyjaciołach He-Mana, ale mówię także o ich wrogach, którzy tutaj są naprawdę nieźle przedstawieni. Przecież ta postać Bestii tutaj ma bardzo fajne zaplecze, że on jest w zasadzie niemalże zakochany i oddany Evil Lyn i zrobi dla niej wszystko. Ja pamiętam z tego oryginału, że raczej on był oddany Szkieletorowi, więc nie mówię, że tak nie było, jak jest w tej wersji, ale ja przynajmniej tak to pamiętam. I dla mnie to było super, hiper ciekawe. No po prostu coś w końcu jest innego i powtórzę się po raz kolejny, nic złego w tym nie widzę.
Wiesz co, ja się trochę jeszcze ustosunkuję do właśnie Tilly jako tej, która wyrosła na główną bohaterkę tej pierwszej części. Ja boję się tego, jaki wpływ zaczynają mieć niezwykle z reguły toksyczne fandomy na decyzje kreatywne. Dlatego, że oczywiście my, fani jakiegoś uniwersum, mogą być do czegoś przyzwyczajeni, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni po raz kolejny chcą otrzymać to samo. I oni będą szczęśliwi, kiedy po raz kolejny dostaną to samo, co pamiętają właśnie z lat swojego dzieciństwa, z lat 80., czy tam za moment wejdziemy w nostalgię z latami 90. I to jakby bardzo mocno ogranicza rozwój całego uniwersum i możliwość tworzenia nowych, świeżych historii. No bo skoro ty jako właściciel jakiegoś IP chcesz zarobić na rozwoju swojej marki, a backlashem za backlashem dostaje ci się za próbę stworzenia czegoś nowego w ramach tego uniwersum i rozwinięcia innych postaci i chcąc zarabiać musisz wrócić do utartych schematów, no to wielkie marki ciągle będą trwały w stagnacji i fandomy, które będą ciągle oburzały się za próbę wprowadzenia zmian, będą ciągle ściągały w dół twórców, którzy mają jakiś pomysł na świat i to będzie bardzo mocno. Już nie chodzi o to, że wiesz, że miejsca dla siebie nie dostają kobiety czy osoby nie heteronormatywne, ale chodzi o to, że nie mamy w ogóle, możemy dojść do momentu, w którym nie będzie po prostu niczego ciekawego nawet w ramach historii bardzo utartych w ramach no bohaterów, jakich dostajemy, bardzo standardowych bohaterów, których dostajemy, no bo przecież Rian Johnson za Ostatniego Jedi, wiadomo, znamy wszyscy historię, a to też przecież nie był jakoś mocno odkrywczy film, jeśli chodzi o bohaterów i rozwój przedstawionego świata, prawda? To była jedna historia, nic za sobą nie wprowadzająca za sobą wielkich zmian, a fandom do tej pory jest na niego wściekły.
A ja jestem fanem Ostatniego Jedi. Uważam, że to z całej trylogii był najlepszy film. Bo pomimo tego, jakbym nie lubił tutaj, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, jakbym tej sagi nie lubił, czy nawet nie kochał pod pewnymi względami, no to na przykład pierwsza część nowej trylogii pierwsza część nowej trylogii była praktycznie nową wersją Nowej Nadziei. Tam nie było nic odkrywczego w tym filmie. On był oczywiście, dobrze mi się go oglądało pod tytułem kurczę, dawno nie byłem w kinie na Gwiezdnych Wojnach, tak? Bo przecież byłem na wielu częściach wcześniej. Skywalker Odrodzenie się nazywała to ostatnia część, prawda? Pamiętam, że jak byłem pierwszy raz w kinie, to mówiłem, no okej, okay, jest spoko, fajne zwieńczenie całej trylogii, jest git, JJ coś tam sobie zrobił. Natomiast w momencie, kiedy obejrzałem ten film po raz drugi już w domu, to stwierdziłem, że ten film zrobił debil. Tyle nonsensów, tyle głupot w tym jest i odtwórczych. Tam nie ma praktycznie nic świeżego w tym filmie. I zgadzam się z tobą w pełni, no, że nie możemy wpadać w taką pułapkę. Teraz przypomniało mi się coś z takiego troszkę nowszego przykładu, ponieważ ostatnio w kinach pojawił się nowy Suicide Squad. Druga część, którą tym razem zrobił
James Gunn.
Tak, James Gunn zrobił. I pamiętam pierwszy, jaki był, pierwsza część, która była zrobiona, była straszną klapą. To był bardzo zły film, ale nie o samym filmie chcę tutaj dyskutować, tylko o postaci Harley Quinn, która w pierwszym Legionie Samobójców była zrobiona bardziej w sposób wierny.
Przedstawiający male gaze.
Tak, dokładnie. Taki, wiesz, że dla panów i w ogóle dla fanów komiksów tych starych i tak dalej. Pan, który ma 40 lat, siedzi w swojej piwnicy, czyta swoje komiksy i on chciał taką Harley Quinn. I ten film wyszedł źle. Ale w momencie, kiedy zrobili solowy film o Harley Quinn, gdzie ta postać została już inaczej potraktowana, czy nowy Legion Samobójców, którego ja jeszcze nie widziałem, ale słyszałem całkiem niezłe opinie, a głównie o tej postaci, zostało jakieś człowieczeństwo tej postaci w końcu zostało dane, to od razu też filmy zyskują i to się ogląda o wiele lepiej. I ja uważam, że nie możemy tkwić, tak jak ty mówisz, nie możemy tkwić non-stop w tym samym, bo to też nie chodzi o to, że jak powstaje nowa wersja, to ma to być, tak jak powiedziałem, tylko opakowanie nowe, nie wiem, nowa kreska czy nowe efekty specjalne, a mamy to samo, co mieliśmy wcześniej. Jaki jest tego sens? Dlatego, wiesz, ja na przykład się cieszę, że co powstaje film o Batmanie, to każda wersja o Batmanie jest zupełnie inna. No, jedne są kiepskie, drugie są lepsze, ale za każdym razem przynajmniej mogę się zderzyć z jakąś inną wizją twórczą i też mogę mówić, co jest moim zdaniem dobre, a co złe. A tak to bym miał mówić, wiesz, że wszystko jest super, bo wszystko tak samo wygląda.
Ja ci powiem tak, że problemem nie wydaje mi się próba robienia czegoś nowego w filmach czy serialach o mniejszych budżetach, czy w nowo powstających markach. Problemem może być za moment to, że wielkie marki mające, wiesz, na film budżet $300 milionów przez pandemię to jedna rzecz, ale przez oczekiwania fandomu nie będą próbowały robić odważnych rzeczy. To przecież widać nawet po całym zamieszaniu ze Snyder Cut, prawda? DCU powinno dawno umrzeć, na jego zgliszczach powinno powstać coś nowego, a z racji tego, że Snyder Cut zostało wypuszczone na HBO Max i na HBO Go u nas, to nadal teraz podnoszą się głosy, żeby wypuścić Ayer Cut, czyli wersję reżyserską pierwszego Legionu Samobójców, i nie wiadomo, do czego to doprowadzi, że jak to jest możliwe, żeby grupa fanów żądała od wielkiej międzynarodowej korporacji czegoś i za moment to dostała. Więc ja boję się w ogóle, w którą stronę to zmierza. Jeśli chodzi o tą stronę ludzką i kulturową, to swoją drogą, ale w stronę tej kreatywności w samym dziele filmowo-serialowym i w kulturze, tej kulturze popkulturze, to wiesz, to są rzeczy, które po prostu nie mieszczą mi się w głowie, że można wywrzeć taką presję na ogromnej firmie, i to jest też rzecz, którą ogląda się trochę z trwogą z boku.
No, zaczynamy wchodzić generalnie na...
Tak, w zupełnie inne tematy.
Na zupełnie inne tematy. Ale tak jakby podsumowując to... Ja uważam, że powinniśmy dać twórcom robić to, co chcą zrobić, a później oceniajmy, czy to jest dobre, czy złe, owszem, ale nie róbmy nacisków, mówię my jako ogólnie, jako fani, czy widzowie, czy po prostu pochłaniacze tej kultury. Wiesz, no jakby moim zdaniem twórca nie jest od tego, żeby spełniać oczekiwania widza, czy czytelnika, czy kogokolwiek. Tak? On jest po to, żeby zrealizować swoją wizję. I ja się bardzo cieszę, że Kevin Smith zrealizował swoją wersję Master of the Universe. Nie mogę się doczekać kontynuacji i naprawdę, jak na niektóre tam oczywiście takie, wiesz, hasła pod tytułem oczekiwałem czegoś innego, no to potrafię to zrozumieć, ale no patrzmy czasami po prostu na coś powyżej swoich oczekiwań. I ja gorąco zachęcam wszystkich, jeżeli jeszcze nie widzieliście Master of the Universe Revelation na Netflixie, to obejrzyjcie sobie, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, 5 odcinków, nie za długich. Można na raz, można po prostu do śniadania, potem do obiadu, później do kolacji, następnego dnia to samo. I myślę, że większość z was się raczej nie zawiedzie, a zwłaszcza polecam osobom, które nie znają He-Mana. Bo jeżeli się odetniemy od tego wszystkiego, to mam wrażenie, że jak nie będziemy patrzeć przez pryzmat nostalgii tego, co oglądaliśmy dawno temu, to można to bardziej docenić. A jeżeli ktoś na przykład ceni sobie Castlevanię i taki sposób animacji, to tutaj dostanie coś bardzo podobnego.
Ja mogę tylko się zgodzić, bo tak, podejdźmy, ludzie, którzy chyba lepiej bawić będą się podczas oglądania tego serialu, ludzie, którzy nie mają wielkiej zażyłości, jeśli chodzi o całe uniwersum, tylko chcieliby otrzymać dobry serial animowany, który podchodzi delikatnie pod kino superbohaterskie.
Dlatego polecamy, ja chyba po skończeniu tego nagrania odpalę sobie jakiś odcinek, bo tak jak mówię, dobrze mi się to ogląda i z chęcią mam do tego wracać. Słuchaj, Kamil, bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
Bardzo, bardzo fajna rozmowa wyszła. Nie spodziewałem się, że aż tyle będziemy o tym rozmawiać. Myślałem, że zmieścimy się w jakimś krótszym czasie, ale to nie jest nic złego. Po prostu uważam, że to jest dobry temat do rozmowy i dobry przykład tego, jak czasami trzeba podchodzić do nowych dzieł, do starych rzeczy w nowych wersjach, o to chciałem powiedzieć. Więc bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziesz chciał wpaść i jeszcze o czymś porozmawiać. Może trafimy na coś, co będzie się na przykład jednemu z nas podobać, a drugiemu nie.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zdecydowanie bardzo chętnie wpadnę porozmawiać o czymś za jakiś czas.
Super. W opisie odcinka znajdziecie linki do tego, co Kamil robi. Więc wpadajcie do niego, dawajcie mu łapki w górę, subskrypcje i komentarze, bo bardzo fajne rzeczy można, bardzo ciekawych i rozmów, i monologów posłuchać, więc ja gorąco zachęcam. To był 137 odcinek podcastu Inna Kultura. W następnym mam nadzieję, że w końcu będzie ten odcinek Michała Okan, ale ja go tak proszę i na razie nic się z tym nie dzieje, zobaczymy. Ale też będzie na pewno jakiś odcinek nowohoryzontowy, bo i Julia jest na Nowych Horyzontach i Michał będzie oglądać Nowe Horyzonty. Ja niestety nie dam rady, ale oni na pewno coś wam tam jeszcze dadzą. No a później jeszcze wrócimy z paroma zaległymi pozycjami oraz nowościami, więc pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać oceny, recenzje i tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.